Witam was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa jeszcze. Myślę, tyle macie siły, cierpliwości, żebyśmy jeszcze rozważyli dzisiaj pewien fragment Bożego Słowa. A chciałbym kontynuować rozpoczęty temat, a mianowicie z listu pierwszego apostoła Pawła do Koryntian. Kto był, sobie przypomina, kiedy wspominałem o sytuacji zboru w Koryncie i wspomniałem o tym, że w tym zborze pojawiły się poważne problemy i apostoł święty Paweł zwracał uwagę na nie. I chyba dwa tygodnie temu poruszałem problem jeden dotyczący podziałów, nieporozumień, takiej stronniczości tych grup powstałych, które budziły zazdrość, nieporozumienia i zło. Dzisiaj chciałbym poruszyć drugi problem. Zwrócić uwagę, może to nie jest tak kolejno, niemniej jednak ważne jest to, abyśmy przyglądając się sytuacji zboru w Koryncie mogli porównać właśnie dzisiejszy czas i okoliczności, ponieważ jak dokładnie czytamy, to i również przyglądamy się sytuacjom, które istnieją, to podobnie się dzieje. A warto wniknąć, rozważyć, aby nie dopuścić właśnie do tego, aby rzeczy złe, niezgodne z Biblią, wbrew nauce, one znajdowały miejsce w pośrodku narodu Bożego. I dlatego dzisiaj chciałbym zatrzymać się na 5 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. I tu apostoł święty Paweł zwraca uwagę na właśnie jeden z tych problemów. Przeczytam kilka wierszy, abyśmy mogli właśnie zorientować się w sytuacji. I mówi tak. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wbili się w pychę. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Wy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, a nie w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przystawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza zborem, poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Prawdę mówiąc, bardzo rzadko jest czytany, bardzo mało czytany jest ten rozdział, może na specyfikę tematu. Niemniej jednak, tak wspomniałem, że porównując sytuację, możemy dopatrzyć się pewnego związku. I można by powiedzieć, że jak naród Boży był, kiedy czytamy historię Izraela, to zauważamy, że ten grzech niemoralności, wszeteczeństwa, grzech nieczystości, on się powtarzał. On ciągle gdzieś miał miejsce, znajdował, pomimo Bożego przykazania, Pomimo nawoływania, pomimo niekiedy też i interwencji Bożych, ciągle w Izraelu był ten problem i później zauważamy, on się przeniósł jakoby też i do zborów nowotestamentowych. I tutaj, drodzy, co jest przyczyną, dlaczego tak się dzieje? To jest takie pytanie dla nas bardzo istotne i ważne. Bo no, ludzie, którzy się dopuszczają grzechu, niemoralności, trwają w nim, sami się dyskwalifikują i ściągają na siebie sąd Boży. I tutaj zauważamy, w Koryncie stało się coś takiego, gdzie apostoł Paweł mówi, że słyszy się powszechnie, to znaczy, to nie było gdzieś tam w kącie, to było po prostu wiadome. Musiało być, no, bardzo to drastyczne, wygląda na to, że tam ktoś współżył ze swoją macochą. I tutaj może już nie jeden ten punkt jest bardzo istotny, bo moglibyśmy odczytać miejsce Pisma Świętego z listu do Hebrajczyków, gdzie mówi, że małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Bóg będzie sądził. Tu jest tak jasno powiedziane i tu nic się nie zmieniło na przestrzeni wieków, czasów. Jeżeli czytamy Słowo Boże, Bóg nie zmienił swojego stanowiska pod względem tego grzechu, jak wspomniałem, nieczystości i niemoralności. Ale tutaj dochodzi drugi bardzo istotny element, który znalazł miejsce, co może jeszcze bardziej budził jakąś kontrowersję. A wyście wbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić, wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. W pychę, jak w pychę? To po prostu daje się zauważyć, że jakoby była akceptacja, może nie wszystkich, ale zamiast podjąć zdecydowane stanowisko, to wygląda na to, że byli ludzie, którzy bronili, którzy pochwalali, którzy usprawiedliwiali w jakiś sposób. I teraz, drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę dla przypomnienia. Dlatego, że żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie. Żyjemy w takim czasie, gdzie jeżeli no, interesujemy się tym i wiemy troszeczkę, co się dzieje naokoło, ja nie mówię o świecie, ale już w chrześcijaństwie, to daje się zauważyć, że pewna jakaby szła liberalizacja, akceptacja, może częściowa, może po troszkę, ale daje się to zauważyć, że nie jest ono no po prostu widziane już aż w takiej perspektywie, że to jest tak bardzo źle, że to jest już wszystko grzech. I tutaj, jeżeli my popatrzymy na Słowo Boże, to my widzimy, że apostoł święty Paweł postawił jasno sprawę. Chociaż nie był tam obecny, ale to, co się dowiedział i znał sytuację, postawił sprawę bardzo, bardzo jasne. I tutaj chciałbym podkreślić, że takie grzechy, gdy są tolerowane, to one nie dotyczą tylko jednej osoby. Chcę tu zwrócić uwagę, jeżeli są tolerowane, ale obciążają zbór i są powodem zgorszenia. Tutaj tak wyraźnie mówi, że nie macie się czym chlubić. Apostoł Paweł, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Tak jakby się przenosi się na wszystkich. To jakoby rozchodził się ten kwas. My wiemy, że jest wiele rodzajów grzechu, nieprawości, który może się zakraść do serca człowieka i również może gdzieś się wkraść do zboru, do społeczności. I tutaj czasami tak jest, że no ludzie podchodzą no bardzo tak, a to mnie nie obchodzi, czy tak będzie, nie jest aż tak źle, może tam gdzieśkolwiek jest jeszcze, może gorzej jak tutaj. I tutaj nie dlatego, że może wśród nas istnieje ten problem. Ale tu dlatego chcę podkreślić, że znając sytuację, może nie w 100%, ale w wielu przypadkach to, co się słyszy po świecie, może w zborach, nazwijmy, chrześcijańskich, jest taka tendencja akceptacji grzechu niemoralności. I tutaj chciałbym dlatego, abyśmy tak umieli ocenić zgodnie ze Słowem Bożym, jak to prowadzi, gdzie ono się zaczyna, gdzie ono ma miejsce. Nie możemy tego utożsamić może tylko z jedną grupą ludzi, że to może dotyczy tylko młodych, czy w średnim wieku, czy starszych. I tutaj to niebezpieczeństwo, ono czyha, czy zagraża wszystkim, kto nie trwa w ścisłej społeczności z Bogiem, w bojaźni Bożej, zgodnie ze Słowem Bożym, to może gdzieś popaść. I może zacznę od dołu. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że nie dzieje się tak, że dzisiaj jest wszystko dobrze, cieszę się w społeczności z Bogiem, a jutro stało się bardzo źle. A jutro zgrzeszyłem. A jutro już stała się tragedia. To zawsze jest pewien taki proces. Nie zawsze on jest od razu widoczny na zewnątrz, ale się zaczyna gdzieś w środku. I jak bardzo istotne i ważne jest, aby wszyscy my się kontrolowali. I tu jakby zacząć, może ludzie młodzi są też w obecnym czasie szczególnie, gdzie się rozwinęła wielka niemoralność, tendencja, można by powiedzieć, taki luz, taka swoboda. Duch tego świata ogarnia coraz szersze kręgi i coraz młodsze pokolenie. To daje się zauważyć. To nawet pewne instytucje państwowe czy społeczne biją na alarm, co się dzieje. A z tego względu, że my żyjemy na tej ziemi i jesteśmy otoczeni tym złem, musimy mieć otwarte oczy i uszy i patrzeć, co jest w tym celu, aby się chronić. I tutaj dzisiaj musimy sobie powiedzieć prawdę, że kiedy zachowania młodzieży są tak na pograniczu moralności, niemoralności. Może nie od razu już, ale pewne zbliżenia, pewne tendencje, pewne, można by powiedzieć, zachowania już budzą duże zastrzeżenia. I tutaj potrzebna jest bojaźń Boża, aby mieć w sercu przykazanie Boże, Boże prawo żyć tym. I tutaj można by odczytać takie z Psalmu 119, też jeden wiersz odczytam. Może więcej troszkę, bo żeby można się zorientować od 5 wiersza. Mówi, oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich, wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Tak bardzo proste. W jaki sposób tu jest młodzieniec zachowa w czystości życie swoje? I tutaj, drodzy, pierwsze, jak wspomniałem, jest takie wewnętrzna bojaźń Boża. Liczenie się z Bogiem, że Bóg widzi, że ta droga prowadzi do tragedii, wszelkiej niemoralności, wszelkich tendencji, no, można by tu powiedzieć, przedwczesne narzeczeństwa, czy nieskromny ubiór, czy nieskromne zachowania, czy jakieś kontakty, jak powiedziałem, na pograniczu. Przyzwoitości, a nieprzyzwoitości, one prowadzą w konsekwencji do grzechu, a później jeszcze do dalszych tragedii. Tutaj jeszcze jest jeden element przy tym występuje. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Może odczytam takie jedno zdanie, bardzo znane z listu Efezjan. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. I to chciałbym podkreślić, gdzie jest apel do rodziców, aby wychowywali dzieci w karności dla Pana. I pojawia się pewna znowu taka niewłaściwa tendencja, że niekiedy rodzice nie tylko, że nie wychowują w takiej czystej karności, ale niekiedy akceptują. No bo jak, no dziewczyna młoda, no już powinna mieć chłopaka. No już powinna mieć, no jakoś, żeby nie była gorsza od innych. Albo odwrotnie, bo chłopak, że miał już dziewczynę, bardzo szybko. I do czego to prowadzi? Nie prowadzi do dobrego. Prowadzi do grzechu. I dlatego rodzice powinni wychowywać w karności, podawać po prostu naukę, kontrola i również konsekwencje, a nie bronić, nie dopomagać. Nie jeszcze może dopingować do tego. Bo czyniąc tak, niekiedy rodzice może nie za bardzo takiej, że tak powiem, zdrowej miłości popychają dzieci na teren bardzo niebezpieczny. I tutaj myślę, że rodzice również zdają sobie sprawę. Następny taki już element, który również jest wielkim niebezpieczeństwem, który zagraża i staje się gdzieś taki, no, już po części akceptowany w niektórych środowiskach, jeszcze raz powiem, chrześcijańskich. Kontakty seksualne przed zawarciem małżeństwa. Nieczystość. Grzech wszeteczeństwa jest grzechem. I tutaj, dopuszczając się tego, można po prostu złamać sobie całe życie. Może ktoś w tej chwili powie, dlaczego ja to mówię. Mówię dlatego, że właśnie jest to niebezpieczeństwo. I mówię z całym przeżyciem, z całą odpowiedzialnością, abyśmy na przykładzie tego zboru korynckiego, gdzie tam wyszedł problem, właśnie i jeszcze był w pewnym sensie akceptowany, że my wszyscy, czy młodzi, czy starsi, czy dzieci, czy rodzice, czy bracia, czy zbór, myśmy powinni stać na straży czystości. Myśmy powinni stać na tej straży, aby po prostu pomagać, zachęcać i ostrzegać. Nie z krytyką, nie z sądzeniem, nie kreśleniem kogoś, ale właśnie z taką miłością ku temu, a jednak pokazywać, że to jest złe. Jeżeli mamy się zachowywać czy stosownie do Bożego Słowa, przeczytajmy jeszcze takie tutaj miejsce Pisma Świętego, które mówi apostoł święty Paweł. Ja chciałbym zacytować jego, dlatego że ono związane z tym temacie. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga. To jest tak wyraźnie tutaj napisane co do tego tematu. I tutaj jest zalecenie, do kogo to jest napisane? Do ludzi wierzących. Wszak wiecie, jakie przykazanie dawaliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. I można by odczytywać odnośnie tego, a tu apostoł święty Paweł podkreśla to. Taka jest wola Boża. Taka jest wola Boża. Uświęcenie wasze i powstrzymywać się. Nie wchodzić, że tak można by powiedzieć, na niebezpieczny teren. Nie wwodzić samego siebie na pokuszenie. Ale trwać w bojaźni Bożej. Drodzy, tutaj chciałbym przejść do następnego punktu, który, no, dziękować Bogu, jak dotychczas i oby nigdy nie było problemu w naszym zborze, ale to, co się słyszy, ono zaczyna być coraz bardziej większym niebezpieczeństwem naokoło. I musimy być tego świadomi. Ano sprawa rozwodów małżeńskich i ponowne zawieranie związków małżeńskich. I to wśród ewangelicznych zborów. I to nie jest biblijne. A jednak, co daje się zauważyć, po prostu niekiedy jest tłumaczone wyrwanymi z kontekstu wierszami z Biblii, aby usprawiedliwić. A Słowo Boże tak wyraźnie mówi w tym temacie i no, można by tutaj odczytywać wiele miejsc Pisma Świętego, ale ze względu na czas nie będę go czytał. Niemniej jednak tutaj Słowo Boże wyraźnie stawia sprawę, co chcę powiedzieć. I o tym mówi, a może przeczytam tutaj, gdzie mówi apostoł święty Paweł, wrócę do listu do Koryntian. Apostoł Paweł tam podaje właśnie naukę, wiążąc do tego i powiada w ten sposób. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pana, żeby żona męża nie opuszczała. A jeżeli opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Tak tutaj to wyraźnie jest powiedziane. I dalej można by jeszcze z tego samego rozdziału przeczytać, że żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeżeli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeżeli tak pozostanie, a sądzę, że ja mam Ducha Bożego. I tutaj, no, jak wspomniałem, że można by odczytywać wiele innych miejsc. A jednak, jak dzisiaj jest różnie tłumaczone. I ta niemoralność, ten grzech, on się tak niewidocznie wciska i jest nieraz nawet, jak powiedziałem, usprawiedliwiony. Drodzy, powinniśmy być czujnymi na to, ostrożnymi, nie ulegać tym tendencjom, które może napierają z różnych stron. Mało tego, jeżeli już jest taka, powstaje taka tendencja, to wiecie, co się dzieje w małżeństwach? A pokłócą się, jakieś tam nieporozumienie, a to się rozejdźmy. I dochodzi do tego, wiecie, że staje się ta instytucja małżeństwa taka jak no może stosunek do pracy. Nie odpowiada mi praca, to ja się zwalniam i idę do innej pracy. Czy nawiązuję umowę o pracę z innym pracodawcą, czy jak. Ale tak Słowo Boże nas nie uczy. Słowo Boże tak wyraźnie powiada, no, gwoli przypomnienia. Jeszcze tutaj chciałbym zwrócić uwagę, Pan Jezus Chrystus w odpowiedzi tak wyraźnie powiedział, kiedy otrzymał Pan Jezus pytanie odnośnie tych spraw, to wyraźnie odpowiada w ten sposób, że i przyszli do Niego faryzeusze, kusząc Go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? On odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem? A tak już nie są dwoje, ale jedno, co wtedy Bóg złączy, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemu jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Myślę, że Pan Jezus Chrystus, podając taką wyraźną odpowiedź i jednoznaczną odpowiedź, nie pozostawia u nas żadnych właśnie wątpliwości. I dlatego też, drodzy bracia i siostry, jeszcze raz chcę podkreślić, żyjemy w czasie bardzo, bardzo niebezpiecznym. I tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Takie następna faza niebezpieczeństwa. No dzisiaj można by powiedzieć, jeszcze może od nas jest daleko. Może w naszym kraju jeszcze to się nie zaakceptowało. Ale wiemy, w ościennych państwach ono już staje się czymś normalnym. No może użyję takiego delikatnego zwrotu, inne orientacje, gdzie związki partnerskie i homoseksualne zawierają małżeństwa. I to już się staje normą. To się staje coś takiego, że kiedyś ludzie się z tym kryli. To było coś wstydliwe, a teraz się afiszują z tym. Są demonstracje, są pochody równości i tak dalej. Domagają się swoich praw. Domagają się ustaw, konstytucji i tak dalej, na równi ze wszystkimi. Widzicie, do czego ono dochodzi? Jakich czasów myśmy dożyli? Ale to nie jest jeszcze koniec. Temat ten jest tematem do zastanawiania się i rozmyślania nad tym, może nie wszyscy nawet myślą o tym, że no, będąc w tej Unii coraz bardziej jest więcej akceptowanych i narzucanych tych spraw. Chybaście słyszeli nie tak dawno, może rok temu, czy dwa lata temu, pewien ze Szwecji pastor, który wystąpił jawnie przeciwko grzechowi homoseksualnemu, to właśnie został postawiony przez sąd, pod sąd, że no po prostu wystąpił przeciwko temu. I nie tylko to, ale właśnie kiedy staje się instytucja i przyjdą ustawy do tego, że no, czy księża, czy pastorzy, czy ktośkolwiek będą zmuszani do tego, aby udzielać właśnie, można by powiedzieć, ślubu takim ludziom. No bo już daleko nie jest od tego, że będą może zlikwidowane urzędy stanu cywilnego, a tylko kościoły będą to prowadzić. Jest wielkie niebezpieczeństwo. I dlatego też, drodzy, Słowo Boże wyraźnie mówi, ja nie będę już odczytywał w pierwszym rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian pod tym względem. To Biblia tam nie mówi, że to są ludzie chorzy, że trzeba ich leczyć, że trzeba ich zaakceptować, że oni tylko troszeczkę mają inną inkszość, czy jak to nazwać. Jawnie jest napisane, że to jest grzech, że Bóg za to będzie karał, że takie coś to w ogóle to jest wbrew naturze wszystko. I dlatego też ja mówię o tym, dlatego że ono ze trzech stron, coraz bliżej końca, ten grzech staje się coraz bardziej wyraźny, coraz bardziej akceptowany i w końcu dochodzi do tego, że ci, którzy przestrzegają Bożego prawa i stoją na straży czystości, świętości moralnej, to będą ludźmi uważanymi za dziwaków, czy za przestępców, czy też będzie się ich karać. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, patrzmy, abyśmy stali na straży. Osobiście każdy za samego siebie, żeby zadbał, żeby się nie dał podejść szatanowi, jak i również, aby nie starać się pomagać jedni drugim, młodszym czy dzieciom, w ogóle nastawiać zgodnie ze Słowem Bożym i wychowywać w karności dla Pana. Chcę tu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wielkie niebezpieczeństwo, które się pojawia w zborach. By trzeba było wrócić właśnie do tego, że a wyście się wbili w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił, brali w obronę. Jak to się zdarza nieraz w zborach, że jeżeli bracia, starsi czy pastorzy chcą wyciągnąć wniosek, czy upomnieć, czy nawet nałożyć biblijną karę, czy wykluczyć, spotykają się z oporem, z krytyką, z sądzeniem, że nie mają miłości. Że nie mają miłości. Skąd się to bierze? Jakieś pomylenie pojęć. Miłość jest miłością i Biblia nam określa, jak należy kogo miłować. Nie należy akceptować grzechu. Owszem, Bóg umiłował grzeszników, ale nie zaakceptował grzechu. I Słowo Boże, ono tak wyraźnie powiada tutaj w tym przypadku, mówi, że bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. To mówi Słowo Boże. Inne grzechy, czy ktoś wnosi niewłaściwą naukę, zwodniczą naukę, czy ktoś czyni grzech w jakimkolwiek innym zakresie, to Słowo Boże wyraźnie mówi, żeby nie przestawać, nie pozdrawiać, do domu nie przyjmować. To nie to, że to było no, takie zapatrywanie jakiegoś zacofanego czy bardzo złego pastora, ale to mówi Słowo Boże, rozważcie. Biblia o tym mówi. I dlatego podkreślam to i mówię z całą odpowiedzialnością, że zbór zobowiązany jest zajmować właściwe stanowisko w tych sprawach, aby stać po stronie prawdy, czystości, moralności, właściwej nauki, aby nie dopuścić z zewnątrz tego, co jest szkodliwe, co jest niewłaściwe. Taki problem miał właśnie zbór koryński. Zakradło się. W dziwny sposób się to zakradło i jeszcze zostało po części zaakceptowane. I dlatego przenosząc to do dzisiejszego czasu, jak wiemy, jaki jest z zewnątrz napór różnych złych rzeczy, czy niemoralności, czy grzechów innych i innych, ja już nie będę wyliczał, czy jakichś błędnych nauk. Jak musimy stać na straży tego, jeżeli czy ktoś mówi, czy ktoś napomina, czy ktoś zwraca uwagę, to czyni to dla dobra. Dla dobra, dla upamiętania. Należy to przyjąć jako naprawdę rękojmę ku pomocy. I również Słowo Boże mówi, że tylko za jednym grzechem, jeżeli ktoś już grzeszył bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, to za takim nie mówię, żeby się modlić. Ale tak, to należy się modlić, ale nie popierać. Nie popierać w złym. I dlatego też, drodzy umiłowani, patrząc na to, my dzisiaj weźmy sobie lekcję, pamiętajmy o tym, ponieważ musimy być tego świadomi, że przyjdą pod tym względem jeszcze gorsze czasy. Coraz więcej będzie złego. Coraz więcej, czym bliżej końca, tym przeciwnik będzie się starał neutralizować i rozpraszać naród Boży poprzez wciskanie różnego rodzaju grzechu, tolerancji na zło. A jednak my musimy wiedzieć, że Słowo Boże dla nas jest drogowskazem. Słowo Boże jest dla nas tą prawdą i my się, każdy, kto ma nadzieję na życie wieczne, musimy się do tego stosować. Chciałbym zachęcić was w tej chwili do modlitwy, aby Bóg dał nam wszystkim takie serce trzeźwe, światłe, ku temu, abyśmy rozumieli wolę Bożą, abyśmy w każdej sytuacji umieli dawać odpór złemu i również w innych okolicznościach, abyśmy umieli zachować się, zająć właściwe stanowisko dla dobra zboru, dla utrzymania czystości, więzi i aby Boże działanie nie miało przeszkody w pośrodku dziedzictwa Bożego. Przykłonimy nasze kolana i będziemy się modlić.